Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Chyba wszyscy zauważyliśmy, że ceny w sklepach czy na stacjach benzynowych są, mówiąc delikatnie, nieco wyższe niż rok temu. Także najnowsze prognozy mówią o dalszym wzroście inflacji. Czy grozi nam wybuch drożyzny? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć wspólnie z gościem Ekonomizera, którym jest dziś profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowana Agnieszka Poczta-Wajda. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak to jest z tą drożyzną? Bo z jednej strony możemy usłyszeć, że ceny galopują, a z drugiej, na przykład czytając raporty Głównego Urzędu Statystycznego, że inflacja jest wciąż niewielka. Jak to wyjaśnić?
Wcale nie jest tak źle z tymi cenami, jeżeli spojrzymy na dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Te najnowsze dane z ostatniego miesiąca, z ostatnich dwóch miesięcy, wskazują, że stopa inflacji oscyluje mniej więcej wokół celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, czyli około 2,5%. I jeżeli spojrzymy na odpowiednie wskaźniki rok wcześniej, które sięgały prawie 5%, to wówczas rzeczywiście mogliśmy mówić o drożyźnie, zwłaszcza, że rok temu ta drożyzna przede wszystkim dotyczyła żywności. Natomiast obecnie, jeżeli chodzi o żywność, to w zasadzie w stosunku do cen sprzed roku ta żywność podrożała mniej więcej o 1%.
I to jest bardzo ciekawa sprawa. Może zanim skomentujemy te ostatnie dane o inflacji, posłuchajmy, co na temat rosnących cen myślą Wielkopolanie. Jakie produkty i usługi zdrożały najbardziej? Materiał na ten temat przygotowała redaktor Sandra Soluk.
Pani chyba po zakupach, to zapytam, co ostatnio drożeje najbardziej?
Najbardziej to nie wiem, bo wszystko po kolei. Jak zostawiałam tu takie, powiedzmy, piątkowe zakupy około 70 zł, to teraz 120.
O. Jedzenie chyba.
Zauważyła pani jakieś zmiany w rachunkach?
Prąd i śmieci.
Nie należę do tych, co sprawdzam. Biorę, co potrzebuję, płacę, ile trzeba.
Paliwo drożejące jest problemem zawsze.
A dlaczego? Na co ma wpływ?
Na cenę wszystkich produktów produkowanych, jak również żywności.
Chyba te podstawowe produkty najbardziej bolą.
Parkingi w centrum miasta.
Wszystko, proszę pani. Chleb, rzeźnik, paliwo. O.
Nie. Pytam się na przykład w aptekach. Wygląda, że nie jest nic strasznego.
Nie ma tragedii.
Jak uśmiech jest, to też jest dobrze.
Jak pani sobie radzi? Z czegoś pani rezygnuje?
No muszę, bo mam bardzo małą emeryturę.
Czyli zakupy mniejsze?
No też, no ale to co muszę, no to muszę kupić, nie? Odmawiam sobie inne ciuchy czy coś, a jedzenie, no to trzeba, nie? No leki, bardzo leki drogie, strasznie.
Wie pani, że się nie orientuję nawet, bo już nie zwracam na to uwagi. Człowiek się ogranicza.
I jak pani sobie radzi? Z czegoś trzeba rezygnować, czy na szczęście nie?
No na pewno, z oszczędności nawet wody.
Artykuły spożywcze, paliwo.
Nie, no nie ścięło mnie, no jeszcze jest tam w granicach 5 zł, to jest tam jeszcze do wytrzymania, nie?
Zauważyłam tylko, że wszystkie zakupy moje są niestety droższe. Czyli muszą to być po prostu podstawowe produkty, jakieś pieczywo, warzywa na pewno bardzo mocno zdrożały.
Usługi?
Nie korzystam w tej chwili.
Ekonomizer. To był materiał Sandry Soluk, a my spróbujmy wytłumaczyć różnicę opinii. Mocno drożeją paliwa, drożeją artykuły spożywcze, a według danych GUS inflacja w lutym, jak już mówiliśmy, spadła do wartości 2,4%. Co się dzieje?
Powiem tak, każda z osób, która udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie w sondażu, miała rację. Dlatego, że inflacja tak naprawdę przez każdego z nas jest postrzegana zupełnie inaczej, bo zupełnie inaczej wygląda struktura naszego koszyka zakupowego. Oczywiście GUS mierzy inflację, biorąc pod uwagę taki przeciętny, średni koszyk. No i w tym koszyku, który zresztą teraz został w lutym zmodyfikowany dosyć istotnie, dlatego że struktura naszych wydatków ze względu na pandemię się zmieniła, no to na żywność wydajemy mniej więcej 28% naszych dochodów, ale co ważne, 20% wydajemy na użytkowanie mieszkania, domu i nośników energii. I tu jest bardzo duży problem, dlatego że właśnie w tej kategorii mieliśmy do czynienia z największym wzrostem cen. Prawie 7% zdrożało użytkowanie mieszkania, domu i nośniki energii. Kolejne kategorie, gdzie ceny dosyć mocno skoczyły w górę, to zdrowie, łączność, restauracje i hotele oraz edukacja. I o ile te kategorie poszczególne nie przekraczają 5% naszych wydatków, to jeżeli je sumujemy, daje nam to kolejne 15%, czyli razem z mieszkaniami, z energią, mamy już 35% w naszych wydatkach, które charakteryzowały się wzrostem cen o ponad 5%. Stąd też te uczucia. Aczkolwiek są osoby, które na koszty mieszkania wydają grubo ponad połowę swoich dochodów, dlatego też w odczuciu tych osób stopa inflacji będzie dużo wyższa.
Ekonomizer. Z tego, co pani mówi, wynikałoby, że te odczucia, przynajmniej w tej części dotyczącej paliw i energii, o najwyższych wzrostach, są słuszne naszych słuchaczy. Natomiast jeśli chodzi o żywność, to chyba już nie, bo żywność podrożała jednak mniej niż średnio.
Tak, w ostatnich miesiącach, ale rok temu żywność podrożała o 7% i podejrzewam, że to odczucia naszych respondentów, one ciągle jednak mają związek z tym, co działo się z cenami żywności przez cały rok. Styczeń, luty, przypomnę, że to był czas, kiedy ceny żywności bardzo mocno podrożały, szczególnie ceny mięsa. To oczywiście było związane z pewnymi uwarunkowaniami, przede wszystkim o charakterze międzynarodowym, wybuchem ASF w Chinach, zwiększonym popytem na wieprzowinę i w ogóle na mięso ze strony importerów za granicy. Stąd też to, co my w tej chwili wydajemy na żywność, oczywiście stanowi więcej niż na przykład półtora roku temu. Natomiast jeżeli porównamy sobie wydatki na żywność z bieżącego miesiąca i sprzed pół roku, to tutaj tej różnicy dużej nie ma.
Ekonomizer. Czy nadchodzące święta wielkanocne będą miały wpływ na tempo inflacji?
Jeszcze nie, z tego względu, że gospodarstwa domowe ciągle ten popyt konsumpcyjny odkładają. Natomiast kiedy zacznie robić się cieplej, kiedy te obostrzenia zostaną nieco poluzowane, gospodarstwa domowe ruszą do akcji, zaczną realizować odłożony popyt, zaczną realizować oszczędności, których nie wydały przez ostatnie miesiące, jak i również skorzystają z dodatkowego pieniądza, które otrzymały dzięki ekspansywnej polityce pieniężnej i polityce fiskalnej. Stąd też w cieplejszych miesiącach należy zdecydowanie spodziewać się wzrostu cen wywołanego przez presję popytową.
Ekonomizer. To może jeszcze warto przytoczyć taką ciekawostkę przedświąteczną. Okazało się, że ceny jaj są prawie takie same jak rok temu, nawet leciuteńko niższe. Czy to znaczy, że one wystrzelą teraz, czy też pozostaną?
Coś takiego jak sezonowe podwyżki cen, czy to przed Bożym Narodzeniem, czy przed Wielkanocą, to jest coś zupełnie normalnego i obserwujemy takie zjawisko w zasadzie co roku. Natomiast proszę pamiętać, że jednorazowy wzrost cen to jeszcze nie jest inflacja. Inflacja oznacza proces, a więc to musi być proces ciągłego, stałego wzrostu cen w jakimś dłuższym okresie. Jednorazowe skoki w przypadku jakiejś jednej kategorii produktowej to ciągle jeszcze nie jest inflacja.
Ekonomizer. Jak na ceny mogły wpłynąć te pieniądze, które trafiły do polskich przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych?
To są właśnie te oszczędności odłożone, które na razie jeszcze nie zostały przynajmniej w całości zrealizowane. I w momencie, kiedy gospodarka poluzuje, kiedy gospodarstwa domowe zaczną te oszczędności realizować, myślę, że powinniśmy spodziewać się wzrostu cen, szczególnie w odniesieniu do cen usług.
Ekonomizer. Ceny w Polsce delikatnie mocniej wzrosły niż u naszych sąsiadów. Czy to może być objaw tego, że tarcze były u nas bardziej kosztowne, że tych pieniędzy więcej wypłynęło do przedsiębiorstw?
Myślę, że to nie jest podstawowy czynnik. Proszę pamiętać o tym, że ceny w Polsce w stosunku do naszych sąsiadów były relatywnie niższe przez szereg kolejnych lat i ogólnie występuje pewna tendencja do konwergencji tych cen, więc to też jest zjawisko zupełnie normalne.
Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a teraz wysłuchajmy opowieści Andrzeja Rosiewicza. Artysta z lekkim przymrużeniem oka przypomni nam o czasach wyjątkowo dokuczliwego kryzysu. Ekonomizer. Wysłuchaliśmy makabrycznej, chociaż chyba nie do końca serio, opowieści o skutkach kryzysu i wracamy do naszej rozmowy na temat inflacji. Przypomnę jeszcze, że gościem Ekonomizera jest dziś profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowana Agnieszka Poczta-Wajda. Ekonomiści twierdzą, że ten odczyt inflacji za luty może być najniższy w całym roku. Dlaczego powinniśmy się spodziewać dalszego wzrostu cen?
Inflacja może mieć różne przyczyny. Obecnie zwraca się uwagę na popytowy charakter tej inflacji. Jednym z rodzajów inflacji popytowej jest inflacja pieniężna. No i w tym wypadku ta inflacja pieniężna jest efektem bardzo łagodnej polityki pieniężnej z jednej strony, jak i również bardzo ekspansywnej polityki fiskalnej. To w efekcie powoduje, że przy ograniczonych możliwościach wydatkowania, przy ograniczonej podaży w tej chwili w pewnych sektorach, gospodarstwa domowe gromadzą oszczędności, odkładają popyt. To jest zwłaszcza popyt, który dotyczy usług. I w sytuacji, kiedy w najbliższych miesiącach spodziewamy się jednak poluzowania tych restrykcji, dlatego że idą te miesiące cieplejsze, plus miejmy nadzieję, że spora część populacji jednak zostanie wyszczepiona, no i doświadczenia z roku ubiegłego też wskazują, że w tych okresach letnich sytuacja troszkę się uspokaja. Przy poluzowaniu inflacji gospodarstwa domowe sięgną do portfeli. Natomiast przedsiębiorstwa przy ograniczonej akcji inwestycyjnej nie będą w stanie w tak dynamiczny sposób odpowiedzieć na zwiększony popyt gospodarstw domowych, co najprawdopodobniej właśnie od strony tej inflacji popytowej, tak zwanej inflacji ciągnionej, przyczyni się do wzrostu cen. Drugi powód, inflacja kosztowa, czyli z kolei teraz spojrzymy sobie na podażową stronę gospodarki, rosną ceny ropy. Tak jak tutaj słusznie zauważyli respondenci, to można zaobserwować. Ceny ropy rok temu były bardzo niskie, teraz rosną, a ponieważ jest to kluczowy koszt w wielu branżach gospodarki, to prawdopodobnie również przełoży się na wzrost cen. Ekonomizer.
W ostatnich dniach mieliśmy podwyżki cen paliw jeszcze szybsze niż w poprzednich miesiącach. Za litr benzyny czy za litr oleju napędowego płacimy ponad 5 zł. Czy gdyby ta cena się utrzymała, to inflacja dalej będzie przyspieszała właśnie z tego powodu, że rok temu ceny benzyny były znacznie niższe?
Tak, oczywiście jest to jeden z czynników, przy czym tak jak już powiedziałam, wydaje się, że kluczowym czynnikiem wpływającym na tempo inflacji są jednak te zjawiska popytowe związane z stymulusami fiskalno-pieniężnymi, a więc chęcią pobudzenia gospodarki w obliczu, co by nie powiedzieć, zbliżającej się recesji gospodarczej. Aczkolwiek pamiętajmy, że na razie mamy do czynienia z jeszcze bardzo niskim bezrobociem, co oznacza, że skłonność gospodarstw domowych do ponoszenia wydatków jest nadal wysoka. Ekonomizer.
Taka ciekawostka unijna jeszcze tutaj mi się nasunęła. Mamy podatek handlowy. Właśnie instytucje unijne orzekły, że podatek handlowy jest legalny, czyli że on pozostanie z nami. Podatek ten obowiązuje nas od stycznia tego roku. Okazuje się, że ceny chyba nie skoczyły wraz z informacją o tym podatku, czyli ten wpływ, jeżeli jest, to pewnie będzie minimalny. Jak pani to widzi?
Tak, ten wpływ zapewne jest, ale jest. Przy innych czynnikach póki co jest on zdecydowanie niewielki. Proszę pamiętać, że mamy jeszcze podatek cukrowy, tą opłatę małpkową i wydawało się, że te czynniki mocno wpłyną na wzrost cen żywności. Tak się jednak nie stało. Natomiast bardzo istotnie na wzrost cen wpłynęła oczywiście opłata mocowa i wzrost kosztów energii. Ekonomizer.
Bardzo zaciekawiły mnie opinie naszych słuchaczy, naszych respondentów na temat cen żywności, warzyw, bo okazało się, że te ceny akurat nie wzrosły aż tak znacząco. Natomiast wydaje mi się, że znalazłem pewne uzasadnienie dla tej opinii. Ceny zbóż są najwyższe w tej chwili od 2013 roku. I może stąd wzięło się to wrażenie drożyzny, bo na przykład patrzymy w sklepie na cenę chleba i mówimy, no tak, proszę bardzo, podrożało o 30%.
Tak, oczywiście. Inflacja jest średnią, więc mamy grupy produktów, których ceny rosną szybciej, grupy produktów, których ceny rosną powoli, a są również grupy produktów, których ceny spadają. I taką grupą produktów, która poceniała, jest mięso, które rok temu było bardzo drogie właśnie ze względu na te uwarunkowania międzynarodowe, a teraz te ceny znacząco spadły.
Ekonomizer. To może podobnie jest z warzywami, bo mieliśmy na przykład w ubiegłym roku bardzo duży urodzaj, no i teraz mamy efekt tak zwanej niskiej bazy sprzed roku, czyli mamy ryzyko takie, że jeśli na przykład w tym roku będzie susza, no to znowu te ceny warzyw będą rekordowo wysokie, nowaliki, znowu będziemy się zachwycali, że nowaliki tam kosztują po 100 zł za kilogram. Taki czas specyficzny na samym starcie oczywiście sezonu. Czy tu nie mamy takiego ryzyka dodatkowego, związanego właśnie z tą zależnością od rynków światowych? Czyli, że na przykład mamy dość dużą produkcję w Polsce, ale jest też eksport i zapotrzebowanie międzynarodowe powoduje, że w efekcie wzrost cen następuje mimo dużej lokalnej produkcji. Jak pani to ocenia na dziś?
Tak, oczywiście. Rynki żywnościowe są rynkami bardzo wrażliwymi na czynniki zewnętrzne i tak naprawdę trudno przewidzieć, co będzie działo się z ceną żywności w przyszłości. Te szoki o charakterze egzogenicznym, czyli właśnie wybuch jakiejś choroby zwierzęcej, czy niekorzystne warunki pogodowe, czy to w naszym kraju, czy w innych częściach świata, to wszystko ma wpływ na ceny żywności na rynku polskim, dlatego że Polska jest silnie powiązana z rynkami żywnościowymi poprzez handel zagraniczny.
Ekonomizer. Na koniec przejdźmy jeszcze do prognoz inflacyjnych. Zgodnie z nimi średnioroczna inflacja powinna wynieść co najmniej 3%. Byłby to wzrost, bo inflacja wzrosłaby z obecnego poziomu 2,4%, ale ciągle mieści się to w widełkach celu inflacyjnego NBP i Rady Polityki Pieniężnej. Jak Rada Polityki Pieniężnej powinna reagować na taki wzrost? Czy powinno dojść do wzrostu stóp procentowych, czy raczej powinno zostać utrzymane na tej wysokości minimalnej?
Rada Polityki Pieniężnej zapowiedziała już, że będzie kontynuować obecną politykę niskich stóp procentowych i zresztą nie jest wyjątkiem w skali międzynarodowej, bo większość banków centralnych zapowiedziała, że ze względu na presję recesyjną te niskie stopy procentowe będą utrzymane pomimo zagrożenia inflacją. Przy czym pamiętajmy, że ta inflacja na poziomie 2,5%, nawet 3,5% to nie jest coś, z czym nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić. Aczkolwiek musimy o tym pamiętać, musimy być tego świadomi i zdawać sobie sprawę, jakie są konsekwencje takiej inflacji. Tak? Pamiętajmy, że jednak oznacza to, że nasze oszczędności czy nasze dochody będą realnie się zmniejszały. Tak? Przy prawie zerowych stopach procentowych i 3% inflacji, no, nasze oszczędności będą topniały w tempie około 3% rocznie. No i co z tym zrobić? Pojawia się zjawisko ucieczki od pieniądza. Tak? Gospodarstwa domowe starają się oszczędzać w inny sposób niż na lokatach. Między innymi angażując się w rynki finansowe, grając na giełdzie, czy ostatnio coraz bardziej popularne stają się również rynki kryptowalut. Ale pamiętajmy, że te rynki i giełda, a tym bardziej rynki kryptowalut, wiążą się z bardzo dużym ryzykiem inwestycyjnym. Tą ucieczkę od pieniądza widać również w dosyć wysokim popycie na nieruchomości. Wydawać by się mogło, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mniejszym popytem na rynku wynajmu, powinien również spaść popyt na nieruchomości nabywane. A tu okazuje się, że ten popyt, jak i również ceny nieruchomości utrzymują się na podobnym poziomie, co właśnie związane jest z ucieczką gospodarstw domowych od pieniądza.
Ekonomizer. Pytanie, do którego zawsze wracają posiadacze kredytów hipotecznych. Jak długo mogą jeszcze czuć się bezpiecznie? Jak długo raty kredytowe nie będą rosły? Jak długo Rada Polityki Pieniężnej nie będzie podnosiła stóp procentowych?
No to nie jest pytanie do mnie, tylko to jest pytanie do Rady Polityki Pieniężnej. Z tego, co na razie Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła, to jeszcze przez pewien czas, przez najbliższy rok lub dwa, myślę, że posiadacze kredytów hipotecznych powinni czuć się nie tyle co bezpieczni, co wręcz w korzystnej sytuacji, dlatego że większość tych osób, która brała kredyty w latach poprzednich, no jednak biorąc ten kredyt mieliśmy do czynienia z wyższymi stopami procentowymi i teraz jest to dla tych osób sytuacja korzystna. Tak? Jest to pewna korzyść, której zapewne biorąc kredyt nie przewidywali.
I w tym momencie znaczna część naszych słuchaczy odetchnęła z ulgą. Dziękuję już za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera była profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowana Agnieszka Poczta-Wajda.
Dziękuję Państwu i życzę wszystkim dużo zdrowia.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.